Niedziela z radiową jedynką, 21 minut po godzinie 17, a w naszym studiu psycholog Tomasz Łysakowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Anita Lipnicka śpiewała, że wszystko może się zdarzyć, jeśli tylko chcemy, jeśli głowa pełna marzeń, czyli jeśli jest dobra motywacja.
To jest pewna taka legenda. Oczywiście to nie jest tak, że wszystko, absolutnie wszystko w naszym życiu zależy od motywacji. Mnóstwo rzeczy zależy od naszych talentów, zdolności, ale również od szczęścia. Natomiast motywacja jest nie do pominięcia. Powiedzielibyśmy, że motywacja to jest tak naprawdę to, czy my będziemy w stanie się zabrać za pewne rzeczy. Czasami mamy zdolności do tego, żeby coś zrobić, ale jesteśmy zbyt niezorganizowani albo zbyt niezmotywowani, żeby się w ogóle do tego zabrać. I oczywiście w tym momencie nic nie osiągniemy.
No właśnie, porozmawiamy o motywacji. Czym jest motywacja i jakie są rodzaje motywacji? Może zacznijmy od tego najbardziej ogólnego pojęcia.
To znaczy tutaj na poziomie takim neurochemicznym w mózgu, to motywacja nie jest zbyt skomplikowaną rzeczą. Tak naprawdę za motywację odpowiadają nasze płaty czołowe. Mówi się, że kiedy mamy gospodarkę neuroprzekaźnikami, między innymi dopaminą, dobrze zorganizowaną w płatach czołowych, to w tym momencie jesteśmy na ogół ludźmi sumiennymi i potrafimy się motywować. Taki jeden z pierwszych wypadków, właściwie w XIX wieku, który zdarzył się w Ameryce, gdzie pewien mężczyzna pracujący na budowie w trakcie wybuchu miał przebite płaty czołowe prętem żelaznym. Okazało się, że nagle z dnia na dzień po wyleczeniu przestał być sumienny. Nie radził sobie z podstawowymi jakby rzeczami związanymi z organizacją życia. I mimo, że wszystkie inne funkcje poznawcze pozostały u niego bez zmian, więc jak mówimy o motywacji, to tak naprawdę patrzymy na to, co się dzieje dzisiaj w mózgu naszym.
Czyli tak naprawdę nasza zdolność do motywowania samych siebie jest zależna od biologii.
No właściwie tak. Nawet możemy powiedzieć, że każdy to przynajmniej raz w życiu odczuł. Dlaczego? Są dni, kiedy raźno możemy zejść z tego łóżka. Czujemy się napompowani energią. Chętnie bierzemy się za nawet najpoważniejsze wyzwania, a z drugiej strony są dni, kiedy trudno nam właściwie nogę podnieść, czy rękę właściwie. Możemy powiedzieć, że wtedy jesteśmy niezmotywowani, wtedy mamy niższy poziom tych kluczowych neuroprzekaźników. Natomiast druga sprawa to oczywiście ten poziom jest zmienny w ciągu dnia. I to jest dosyć szczęśliwe rozwiązanie. Co to znaczy? To znaczy, że na przykład my możemy manipulować swoją motywacją, zabierając się za pewne rzeczy o odpowiednich porach. Badania wskazują, że na przykład jeżeli mamy do wykonania żmudną, trudną i nieprzyjemną pracę, to powinniśmy się za nią zabierać na jak najwcześniej rano, zaraz po wstaniu albo zaraz po przejściu do pracy. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z zadaniami, które wymagają kontaktów międzyludzkich, to okazuje się, że je będziemy równie dobrze wykonywać rano, po południu. Można je sobie zatem na popołudnie odłożyć, kiedy na przykład wykonywanie trudnej papierkowej roboty już jest dla nas zupełnie niemotywujące.
Czyli tak naprawdę jesteśmy uzależnieni od własnej biologii i od
rytmów
tego właśnie z zegara biologicznego, ale no to ktoś może powiedzieć, to w takim razie ja mam niski poziom odpowiednich wszystkich procesów, które są
neuroprzekaźników.
I w związku z tym nic z tym nie zrobię, nie zmotywuję się i tak już zostanie i zrzucę na to całą winę i nic nie będę robić, dlatego że jestem tak biologią motywowana.
No tak, ale gdybyśmy tak przyjmowali, to właściwie trzeba by zlikwidować sądy, bo każdy morderca mógłby powiedzieć, że niestety jestem psychopatą, bo mam tak zrobiony mózg, nie możecie mnie wsadzić do więzienia. Nie, nie, nie. My zakładamy, że człowiek jest jednak odpowiedzialną istotą. To znaczy, że z jednej strony jest ta nasza motywacja, czyli tak naprawdę nasza motywacja mieści się także w ośrodkach zwanych w mózgu ośrodkami przyjemności. To są takie miejsca, gdzie tak naprawdę różne kompulsje, różne rzeczy, które nam sprawiają przyjemność, stymulują te miejsca, stymulują tam również dopaminę. I co się okazuje? To, że my mamy te ośrodki przyjemności, jest właśnie odpowiedzialne za naszą motywację. Ośrodki przyjemności naszych przodków motywowały do tego, żeby szukać jedzenia, kiedy byli głodni, żeby znajdować partnera seksualnego po to, żeby przekazać dalej swoje geny, żeby jakby wychowywać potem dzieci i tak dalej. To mieści się w naszym mózgu i to nas motywuje. Problem jest taki, że współcześnie my mówimy, że świat współczesny jest nie do końca dopasowany do naszego mózgu, który ewoluował w czasach prehistorycznych. Przecież ewolucja człowieka to jest, powiedzmy, między 100 tysięcy a 10 tysięcy czy 50 tysięcy lat temu. Wtedy, kiedy jeszcze wcześniej, nim ludzkość przeszła na rolnictwo, potem ludzi już było tyle, że ewolucja właściwie się prawie zatrzymała, dlatego że ewolucja jest trudna, kiedy grupy są duże, kiedy grupy są małe, szybko ewoluują. I co się dzieje z naszym mózgiem? Nasz mózg jest przystosowany do życia w środowisku, w którym na przykład jedzenia jest mało. Dlaczego? Bo kiedy widzimy jedzenie, to czujemy się bardzo zmotywowani do tego, żeby je zjeść. I właściwie bardzo ciężko na przykład nam się zmotywować do rzeczy, które są takie szczytne, godne, fajne. Tak nam się wydaje. Na przykład pójść na siłownię i ćwiczyć. Każdy prawie zgodzi się, że to jest dobra rzecz. Właściwie jogging, różnego rodzaju ćwiczenia
fizyczne. Wszelka aktywność.
Tak, wszelka aktywność fizyczna. Ale co się dzieje? Kiedy mamy do wyboru właśnie rzeczy takie jak, powiedzielibyśmy...
Talerz pełen ciastek.
Talerz pełen ciastek i pójście na siłownię. Karnet na siłownię, to okazuje się, że większość ludzi wybierze talerz pełen ciastek. A nawet ci, co wybiorą karnet na siłownię, pochodzą dwa razy, a potem okazuje się, że ich motywacja spada. Mało jest rzeczywiście ludzi bardzo, bardzo zmotywowanych. Chyba, że rzeczywiście mają wielki cel w życiu. Na przykład przygotowują się do igrzysk sportowych, chcą schudnąć albo zmienić jakby kształt, albo po to, żeby na przykład znaleźć nową pracę, partnera i tak dalej. To wtedy my mamy motywację. Natomiast potem nagle okazuje się, że jak już osiągniemy to, co chcemy, to paradoksalnie znów może nam ta motywacja zniknąć.
No tak, ale tak jak pan powiedział, nie możemy zrzucać winy na te zaszłości w rozwoju naszego mózgu i poddawać się temu, co jakby dyktuje tutaj
natura.
Natura.
Tak, musimy nad tym
pracować. No tak. To teraz jak to zrobić?
No przede wszystkim mówi się, że jednym z takich narzędzi, które pozwalają nam efektywnie wykorzystywać jakby te zasoby tej dopaminy, powiedzielibyśmy, w mózgu, to są takie narzędzia organizowania czasu albo narzędzia samomotywacyjne. Chodzi o to, że... ja może powiem tak, jest taka książka, napisał ją badacz procesów motywacji, bardzo sławny w Stanach Zjednoczonych, nazywa się Dan Ariely. Ta książka nazywa się Upside of Irrationality. Ona nie została chyba przetłumaczona na polski, przynajmniej nic o tym nie wiem. Natomiast na samym początku autor mówi, że nigdy nie spotkał człowieka, który nie stosuje prokrastynacji. Prokrastynacja to jest odkładanie rzeczy, które mamy zrobić
później,
dzisiaj na jutro.
No właśnie.
Tak. I na
bardzo
ogół jutro nigdy nie nadchodzi, bo jutro też mamy ważne rzeczy i te naprawdę ważne schodzą. I on opowiadał, że tak naprawdę kiedyś, dawno temu, był chory na żółtaczkę. To znaczy, że miał bodaj chyba zapalenie wątroby typu C, ale ono było wtedy jeszcze niezidentyfikowane tak do końca i był testowany na nim właśnie lek. Ten lek wiązał się z bardzo nieprzyjemnymi jakby skutkami ubocznymi. Kiedy się zjadło ten lek, w ciągu kilku następnych godzin człowiek czuł się bardzo źle, miał wymioty i różnego rodzaju inne nieprzyjemne konsekwencje. I co on robił, żeby się zmotywować? Zawsze, ponieważ bardzo lubił oglądać filmy, miał tylko 3 dni w tygodniu, kiedy mógł oglądać filmy i były to te dni, kiedy brał ten lek. Szedł, wypożyczał filmy albo kupował film, potem brał ten lek, włączał film i mimo wszystko, nim nadeszły te nieprzyjemne konsekwencje, cieszył się z tego, że ogląda ten film.
Czyli wyznaczał sobie nagrody?
Tak, dostarczał sobie nagrody. Mówi się, że kiedy chcemy na przykład optymalnie jakby tutaj manipulować własnym mózgiem, bo to jest to manipulować własnymi jakby ośrodkami przyjemności, to musimy mieć nagrody dla naszego mózgu. To nie jest tak, że ja mogę w nieskończoność wstawać rano i mówić, że będę teraz sumienny, będę punktualny i tak dalej, jeżeli nie mam z tego wewnętrznych nagród, to muszę sobie dostarczyć nagród zewnętrznych. Problem w tym, że najczęściej ludzie jako nagrody zewnętrzne traktują rzeczy takie jak na przykład cukierki albo inne rzeczy, które wcale pozytywnie nam na motywację nie wpływają.
Porozmawiamy za chwilę o tym, jakie jeszcze możemy stosować metody manipulacji sobą samym, tak by te motywacje w sobie wzbudzić. W naszym studiu Tomasz Łysakowski. Za 23 minuty, godzina 18, niedziela z Radiową Jedynką, a w studiu Jedynki Tomasz Łysakowski, psycholog, z którym rozmawiamy o motywacji. I powiedzieliśmy już o tym, że tak naprawdę o stopniu naszej motywacji decydują procesy neurologiczne, które odbywają się w naszym mózgu, ale tak naprawdę my możemy troszeczkę tymi procesami i tymi naszymi naturalnymi predyspozycjami manipulować. I powiedział pan tutaj już o pierwszej metodzie.
Zarządzanie czasem.
Zarządzanie czasem. Powiedzmy, jak możemy oszukiwać te nasze poziomy neuroprzekaźników, które mamy w danym momencie, tak żeby się motywować na własne życzenie, a nie wtedy, kiedy jesteśmy tak, a nie inaczej do tego zmuszeni.
Przede wszystkim musimy sobie dostarczać jakby też stymulacji. To znaczy, że mózg nie, na ogół lubi, jak się coś dzieje, przy czym tak naprawdę pewne rzeczy, takie jak taki największy stymulant, jaki mamy w życiu, w naszym mózgu, to jest adrenalina. Adrenalina to jest hormon stresu. Stres, jak wszyscy wiedzą, generalnie motywuje. I teraz, jeżeli mamy w psychologii, właściwie tak, może ja opowiem o takim znanym, starym syndromie w psychologii, nazywanym syndromem studenta. Syndrom studenta polega na tym, że załóżmy jest student. Student na poziomie poznawczym wie, że należy się nauczyć do egzaminu. Ale egzamin jest powiedzmy w styczniu, a jest dopiero październik lub listopad. Co się dzieje? Oczywiście student może wiedzieć, że to jest słuszne, żeby się uczyć, ale większość studentów uzna, że jeszcze nie nadszedł czas na to, żeby się uczyć. Czy nie nadszedł czas, żeby pracować tak naprawdę. Różne inne aktywności związane z takim, no, na przykład bawienie się, imprezowanie, albo nawet, nie wiem, praca, będą wtedy pilniejsze niż nauka. Ale co się dzieje? Zbliża się termin i im bardziej ten termin się zbliża, tym bardziej rośnie motywacja, rośnie poziom stresu i tak naprawdę ten poziom stresu w pewnym momencie zacznie oddziaływać na nasze struktury w mózgu związane z motywowaniem się. Co to znaczy? To znaczy, że gdzieś w okolicach, nie wiem, tygodnia przed egzaminem student poczuje, że chyba już się trzeba zabrać do nauki. I może się zabrać do nauki, co nie znaczy, że jego motywacja już pozostanie stała. Dlaczego? Bo adrenalina również rośnie. Cały czas jak rośnie adrenalina,
czyli im bliżej egzaminu, tym będzie większa
motywacja do tego, żeby się uczyć. Oczywiście niektórzy studenci motywację do tego, żeby się zacząć uczyć, odczuwają dopiero w nocy przed egzaminem. Tak, ale to już zależy od sumienności.
To co zrobić, żeby ta motywacja, żeby manipulować tą motywacją?
Bo tutaj jest jeszcze jedno niebezpieczeństwo. Sama adrenalina, mimo że nas motywuje, upośledza funkcje poznawcze mózgu. To znaczy, że jeżeli będziemy mieli skakać albo biegać pod wpływem adrenaliny, to będziemy biegać szybciej, im więcej będziemy mieli adrenaliny w organizmie. Chyba, że nam serce wysiądzie. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z uczeniem się albo z rozwiązywaniem zadań, to okazuje się, że nadmiar adrenaliny sprawia, że my wykonujemy gorzej te zadania, więc nie zawsze nadmiar motywacji jest dobry. Szef, który przyjdzie, nakrzyczy na pracownika, może go tak zestresować, że ten pracownik potem przez następne 2 godziny nie będzie w stanie nic zrobić, mimo że będzie niezwykle zmotywowany. Więc teraz, jak oszukujemy ten mózg? Jak dostarczamy sobie tych motywatorów? Przede wszystkim trzeba zadbać o tak naprawdę o nagrody. Przy czym nagrody, kiedy mówimy o nagrodach, które będą stymulować nasz mózg, mówi się, że nagrody same w sobie powinny mieć pewien taki komponent adrenaliny. Dlatego ja czasami, jeżeli chodzi o bardzo trudne, żmudne zadania, to na przykład ja mogę powiedzieć, że sam siebie motywuję czasami serialami sensacyjnymi, przy czym mam taki ulubiony serial, nazywa się Dexter, gdzie pamiętam, że jeden sezon była rzecz, z którą nie mogłem uporać się przez pół roku, bo po prostu była żmudna, nieprzyjemna i na samą myśl o niej, o zabraniu się do tej żmudnej, nieprzyjemnej pracy, oczywiście człowiekowi robiło się, no nie chciało się i odkładało się to. Natomiast co ciekawe, coś, czego nie mogłem w pół roku zrobić, mogłem zrobić udało mi się zrobić później w ciągu 2 dni, tylko dlatego, że po każdym odcinku, który kończył się czymś, co Amerykanie nazywają cliffhangerem, czyli takim zawieszeniem akcji, musiałem zrobić 1/10 tej pracy, żeby zobaczyć następny odcinek.
Czyli tak naprawdę nagradzanie siebie tym możliwością obejrzenia kolejnego odcinka serialu?
Mówię tylko czysto teoretycznie, dlatego że mimo wszystko jest to lepszy sposób samonagradzania się niż na przykład kupowanie sobie cukierków albo chipsów, prawda?
Co będzie już niezdrowe, tak.
Natomiast mimo tutaj, jeżeli chodzi o dopaminę, to ona nie znosi pustki. Badania wskazują, że na przykład jak się nie wyśpimy w ciągu nocy, mamy niższy poziom neuroprzekaźników w mózgu, o wiele więcej jemy i o wiele więcej kupujemy. Zwłaszcza słodkich rzeczy, które generalnie jakby robimy sobie w tym momencie, dostarczamy sobie przyjemności, ale jest to coś w rodzaju takiej złej przyjemności. My powinniśmy się motywować do tego, żeby czerpać przyjemność z takich rzeczy, z których później będziemy zadowoleni. A co są takie rzeczy? Okazuje się, że nawet rzeczy takie jak bieganie czy ćwiczenia fizyczne dostarczają nam przyjemności.
Jeśli już mamy dostatecznie dużo motywacji, żeby się za to zabrać
i wejść w pewien rytm, to nagle zaczniemy mieć dużą przyjemność z tego, że rzeczywiście tutaj osiągamy pewne wyniki, zwłaszcza jak te wyniki się pojawiają. Kiedy na przykład ktoś zaczyna, powiedzmy, biegać w interwałach, najpierw jest w stanie tylko przebiec 2 minuty na przykład, a potem okazuje się, że może przebiec i 10 minut, i 15, i 40 minut, to oczywiście jest to coś, co dostarcza mu bardzo dużo przyjemności, a po drugie mózg wtedy, co ciekawe, badania wskazują, że mózg osób, które regularnie ćwiczą albo regularnie są w stanie motywować się do takich rzeczy jak aktywność fizyczna albo jakiś trudny, mocny wysiłek, o wiele lepiej później radzi sobie również z zadaniami niezwiązanymi z właśnie tym. Po prostu mózg ćwiczy silną wolę.
Ale to już jesteśmy jakby na tym kolejnym etapie, a teraz proszę mi powiedzieć, co zrobić, żeby właśnie do tego doprowadzić, że na przykład z biegania regularnego będziemy mieć przyjemność i to dla nas już samo w sobie będzie motywacją. To co, zaczynamy i opowiadamy wszystkim dookoła, że zaczynamy. Potem będzie nam wstyd, że się wycofaliśmy, że nie daliśmy rady, więc będziemy to kontynuować?
Tutaj niektórzy rzeczywiście, u niektórych takie zjawiska się notuje, ale to nie jest uniwersalne. Jeżeli bardzo się liczymy z tym, co inni o nas sądzą, mówi się, że mamy taki duży współczynnik konformizmu, to oczywiście wtedy będziemy, tylko dlatego, że komuś coś powiemy, będziemy zmotywowani. No ale nie wszyscy ludzie są zmotywowani. Niektórzy w ogóle uważają, że inni nie powinni się wtrącać do ich życia. Natomiast jeżeli chodzi o motywowanie się do takich rzeczy, to okazuje się, że tutaj już bez względu na to, komu powiemy. Jeżeli to nas motywuje, mówmy, wszystkim mówmy. Natomiast bez względu na to, ile osobom powiemy, powinniśmy po pierwsze robić wszystko metodą małych kroczków. To znaczy na ogół, załóżmy, że chcę się zmotywować do biegania. Kiedy wyjdę i przebiegnę, nie wiem, przez 90 minut, albo na przykład pójdę na siłownię i od razu chwycę za ciężary, które będą ponad moje siły, potem
to
będę przez
nie wstanę i już nie będzie mowy
i przez tydzień
motywacji.
Będę siedział obolały, a później na samą myśl o tym, jak się zmęczę, jak mi będą boleć, po prostu już więcej nie pójdę. Mówi się, że te metody to jest takie, że w tym momencie zaczynam od, stawiam sobie jakiś cel, który nie jest wcale dużym celem, a potem na przykład po tygodniu rozwijam to, po 2 tygodniach coraz bardziej, oczywiście po 2 miesiącach, czy 4, czy pół roku dojdę do tego, co robiłbym na samym początku, co jest moim celem. Natomiast samo w sobie to, że ja podwyższam te swoje kompetencje, już jest dla mnie motywujące i dla większości ludzi też jest.
Jakie jeszcze metody, które możemy, bo możemy sami siebie wewnętrznie motywować, możemy też szukać tej motywacji na zewnątrz.
Tak, mówi się, że na przykład najlepszą metodą nauczenia się języka obcego jest zakochać się w użytkowniku bądź użytkowniczce tego języka. Dlaczego? No bo taki nauka języka obcego właśnie, to dla większości ludzi jest właśnie coś, co wiąże się z niesamowicie trudnym wysiłkiem i zwrot tej inwestycji dla większości ludzi wcale nie jest pewny. To znaczy, jasne jest, że prawie każdy wie, że gdyby znał jeszcze dodatkowo jeden, drugi, trzeci język, to miałby większe szanse na jakąś lepszą pracę i tak dalej, ale ponieważ to nie jest wymierne od razu, to my bardzo ciężko się do tego motywujemy. Na ogół mówi się, że jak jest taka matryca, to się nazywa ładnie matematryca Eisenhowera, wszystkie rzeczy w naszym życiu można podzielić na ważne i pilne, ważne, niepilne, pilne, nieważne i niepilne, nieważne. Na ogół ważne i pilne robimy od razu. Natomiast co ciekawe, ważnych, a nie pilnych prawie nigdy nie robimy. Odkładamy je coraz dalej robimy najpierw nieważne, ale pilne, a czasami zrobimy nawet nieważne i niepilne, tylko po to, żeby się nie zabrać za to, co tak naprawdę jest ważne. Więc chodzi o to, żeby sobie znaleźć ten motywator. To oczywiście może być zakochanie się w osobie, która mówi takim językiem. To może być na przykład, nie wiem, danie sobie na przykład jakiejś nagrody, nawet fizycznej. Ja pamiętam, że kiedyś chciałem się zmotywować do czegoś, co też było trudne dla mnie, do rzucenia pewnego nałogu. No i sobie obiecałem, że jeżeli rzucę ten nałóg, to po miesiącu kupię sobie tablet i będzie to taki maksymalnie wypasiony po to, żeby sobie dać nagrodę. Natomiast gdyby mi się to nie udało, to ten tablet nie zostanie kupiony.
I co, tablet był?
Był. Ale no ten tablet mnie bardzo, bardzo motywował. Można sobie oczywiście obiecać samochód, a można sobie obiecać nowy telewizor. Oczywiście nie radzę obiecywać telewizorów, bo tak naprawdę media, mówi się, że właśnie takie telewizja jest, paradoksalnie radio nie jest wcale tak demotywujące. Natomiast telewizja jest pewnego rodzaju demotywatorem. Dlaczego? Bo większość ludzi, jak włącza telewizor, to się kładzie i potem bardzo trudno od tego odejść. Więc radio tak nie działa. Radio można równolegle jakby zrównoleglić.
My staramy się motywować Państwa także takimi rozmowami. Dzisiaj gościem niedzieli z Radiową Jedynką był Tomasz Łysakowski, psycholog.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. No i teraz, proszę Państwa, trudne zadanie, myślę, przed nami, zmotywować się po długim weekendzie do tego, by jutro udać się do pracy. Tomasz Łysakowski, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.